Києва.
...335 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Kijowa witają się...
Dmytro Antoniuk.
I Paweł Bobołowicz. W Warszawie audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Dziś rano wojska rosyjskie zaatakowały Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Trafiono w budynki mieszkalne, wybuchły pożary na dużą skalę. Trwa zbieranie informacji o ofiarach i zniszczeniach. Wczoraj wieczorem Rosjanie ostrzelali dzielnicę mieszkaniową w miejscowości Czasifiar w obwodzie donieckim. W rezultacie ostrzału jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Co najmniej 9 bloków mieszkalnych zostało uszkodzonych, a sieci elektryczne i gazowe zostały przerwane. Na okupowanym Krymie rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa rano przeszukała domy 6 Tatarów krymskich. Zostali zatrzymani i przewiezieni do FSB Krymu, ale ich bliscy nie wiedzą, gdzie się znajdują. Donosi o tym Solidarność Krymska. Prezydent Wołodymyr Zełenski zakazał urzędnikom wyjeżdżania na wakacje za granicę. Nazwał tę decyzję kwestią zasad. Zełenski zapowiedział też decyzje kadrowe dotyczące kierowników w różnych strukturach administracji centralnej i w regionach. Rano pojawiła się informacja o odwołaniu zastępcy prokuratora generalnego Ueksija Semonenki, który spędził sylwestrowe wakacje w Hiszpanii. Wiadomo już też, że wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kryło Tymoszenko złożył rezygnację. Wiceminister obrony Wiaczesław Szapowałow, odpowiedzialny za aprowizację wsparcie sił zbrojnych, również złożył rezygnację. Stało się tak z powodu skandalu przy zakupach dla ukraińskiej armii. Jednocześnie ministerstwo zaprzecza, by doszło do korupcji. Minister obrony Oleksij Reznikow mówi, że jego resort nie kupował produktów dla wojska po zawyżonych cenach. Były to rzekomo błędy z przeliczaniem sztuk na kilogramy oraz niektóre błędy techniczne w innych umowach. Ale zostały one zauważone i poprawione jeszcze w grudniu. Dziennikarze, którzy prowadzili to śledztwo, twierdzą, że nie może być mowy o żadnych pomyłkach. Niemiecki koncern Rheinmetall może dostarczyć Ukrainie 139 czołgów Leopard, jeśli rząd podejmie taką decyzję. Pierwsza partia Leopardów może przybyć na Ukrainę na przełomie kwietnia i maja tego roku. Bez niemieckich czołgów ukraińscy obrońcy zniszczyli w ciągu ostatniej doby prawie 700 rosyjskich żołnierzy, 4 wrogie helikoptery i 2 samoloty. Wiadomości wybrała Daria Hordyjko. A my jesteśmy w Kijowie z Dmytrem Antoniukiem. Kolejny dzień po powrocie ze wschodu. Dmytrze, wczoraj dotarłeś metrem do naszego studia.
Tak, i zauważyłem, że już jest otwarta centralna, dwie centralne stacje, czyli Хрещатик і Майдан Неподлігості, Незалежності, і пересядка там є можлива, як то було завжди за часу в покою. Так же, ну, враця життя, і враця, наприклад, життя до тієї рури підземного прийшча під Хрещатиком, яку ми називаємо труба, і там вже знов хандлюють тими квітами.
Wczoraj z Dmytrem pracowaliśmy w jednej z kawiarni w Kijowie, ale też zobaczyliśmy wystawę, która cały czas jest w centrum Kijowa pod Soborem Świętego Michała Archanioła. To ta wystawa, która została zainicjowana przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską. Wystawa pokazująca podobieństwa między zniszczeniami Warszawy po powstaniu warszawskim i zniszczeniami w ukraińskich miast po wyniku rosyjskiej inwazji. I tak się złożyło, że Dmytrze widział pierwszy raz tę wystawę.
Dokładnie. I na przykład podobieństwo jednego z naszych obrońców Azowstalu, który został wyzwolony z niewoli rosyjskiej, i jednego z powstańców warszawskich jest po prostu przerażające.
Mamy jeszcze różne wspólne plany z Dmytrem, chociaż Dmytro za chwilę ruszy w kolejną podróż po obiektach, po tej spuściźnie Rzeczypospolitej, którą cały czas opisuje i która ma też znaczenie w tej działalności pomocowej dla ukraińskiej armii, bo powstanie następna książka.
Tak, dziękuję. Zapowiada się ta książka o polskich zamkach i rezydencjach w Ukrainie. To jest kolejna edycja, najpierw w języku ukraińskim, a dalej mam nadzieję w języku polskim. I dlatego, żeby ona powstała, ja jeszcze muszę sfinalizować swoje badania terenowe i jadę, mam nadzieję, że jutro, i kilka dni spędzę w terenie.
Ale jeszcze wciąż jest dostępna poprzednia twoja książka i kalendarz, i w przyszłym tygodniu jest szansa, że znów odwiedzisz Polskę.
Szansa jest. Ja czekam na informację o tym, czy pozwalają mi wyjechać, czy nie. I jeżeli tak będzie, to od początku lutego jestem znów w mojej kochanej Polsce.
A w tych takich przejawach niezwykłego, normalnego życia w czasie wojny w Kijowie jest na przykład działalność kina. Dmytro zaproponował, że możemy pójść na film, na Szczedryk.
Dokładnie tak. Film się nazywa Ściedryk. To jest produkcja akurat wspólna polsko-ukraińska i ja nie wiem, o czym dokładnie jest ten film, tylko wiem, że z okresu czasów II wojny światowej. Ale ci ludzie, którzy już obejrzeli ten film, mówią, że bardzo fajny film i warto jego zobaczyć.
Być może wybierzemy się do kina, bo to jest ciekawe być w kinie w takim czasie. Podobno, gdy włączany jest prąd, to wtedy z kina się wychodzi i wraca się na inny seans i kontynuuje się oglądanie wtedy, kiedy prąd jest. I prawie nie dotyczy to też alarmów przeciwlotniczych, bo to też niestety jest codzienność Ukrainy, chociaż tak tutaj mówimy, tych alarmów w ostatnim czasie nie było. Metro złożył dłonie. Spoglądamy na Kijów przez okno. Kijów dzisiaj jest zachmurzony i chłodny.
Tak, jest zimno, jest minus 4 stopni, zamarzła ziemia i być może taka ziemia jest bardzo dobra dla na przykład tych Bradleyów, których widziałem w filmiku wczoraj, które już przekraczają Polskę w kierunku Ukrainy.
Pan Stanisław, słuchacz wnet, tradycyjnie nas pozdrawia i my też jego i wszystkich naszych słuchaczy pozdrawiamy, ale też wracamy myślami, tak jak Państwu obiecaliśmy, bo porządkujemy materiały z naszego wyjazdu. Wczoraj ukazał się mój felieton w Kurierze Lubelskim, niedługo ukażą się też teksty w Kurierze Wnet, najnowszym numerze związane z naszym wyjazdem, ale dzięki też błyskawicznej pracy Artura Żaka mogliśmy przetłumaczyć wywiad, który nagraliśmy w sposób dosyć przypadkowy na wschodzie Ukrainy, bo wtedy jeżdżąc gdzieś tam przy linii frontu okazało się, że mamy możliwość spotkania się z jednym z komendantów lokalnej policji z Druszkiwki i wtedy pojechaliśmy do komendanta tej policji, Dmytro Kirdiapkin, to szef policji w Druszkiwce, ale też w Konstantyniwce w obwodzie donieckim, czyli w tych miejscach bezpośrednio przy linii frontowej, ale okazało się, że to też jest postać niezwykła. To człowiek, który urodził się na Donbasie, który wychował się na Donbasie, który też jest jednym z tych, którzy bronili Mariupol przed rosyjską inwazją w ubiegłym roku. I właściwie w taki niespodziewany sposób wdarliśmy się do gabinetu komendanta policji i chwilę z nim porozmawialiśmy. Posłuchajcie Państwo tej rozmowy.
Nasze spotkanie zaczęło się nietypowo. Na początku naszej rozmowy zapytał pan mnie, czy może pan rozmawiać językiem raszyst. Tak pan określił ten język. Rozmawia pan po rosyjsku i to nie przypadkowo. Jest pan stąd, z Donbasu. Tak, nieprzypadkowo rozmawiam po rosyjsku i tak, jestem z Donbasu. Urodziłem się w Gorłówce, która leży na tymczasowo okupowanych terenach. Dlatego, jeżeli pan pozwoli, przejdę na język raszystów. Urodziłem się i wyrosłem w Gorłówce. Uczyłem się w Ługańsku, a następnie zacząłem pracę w organach ścigania. Na tamten moment w milicji w Gorłówce. Na początku działań wojennych przeniosłem się do struktur obwodowych. Następnie w 2014 roku odbyły się wrogie przejęcia budynków administracji publicznej przez przedstawicieli nielegalnych zbrojnych ugrupowań DNR. Po czym w czerwcu wyjechałem do Mariupola, gdzie pełniłem służbę. Do moich bezpośrednich obowiązków należało wykrywanie osób uwikłanych w ruchy separatystyczne. Mówiąc zrozumiałym językiem, zdrajców naszego państwa. Działaliśmy właśnie w tym kierunku. Po czym stanąłem na czele działu, który zajmował się przypadkami nielegalnego obrotu broni. Prowadziliśmy czynności w obwodzie donieckim. Wykrywaliśmy, dokumentowaliśmy i konfiskowaliśmy z cywilnego obrotu nielegalną broń palną i amunicję. Broń, która następnie mogła posłużyć do skojenia ciężkich albo wyjątkowo ciężkich przestępstw. W 2021 roku stanąłem na czele Przymorskiego Oddziału Policji w Mariupolu. Na początku działań wojennych 24 lutego byłem dowódcą tego oddziału policji. Zostałem w Mariupolu z pewną częścią mojego oddziału i pełniliśmy służbę. Wykonywaliśmy zadania z żołnierzami Gwardii Narodowej, Piechoty Morskiej, Straży Granicznej i Batalionem Azov, czyli z żołnierzami i funkcjonariuszami struktur siłowych, które na tamten moment były w mieście. Pod koniec marca ubiegłego roku udało mi się wyjść z okrążenia. Mówiąc dokładniej, cudem mi się udało wydostać z miasta. Natychmiast wróciłem na Donbas, podejmując dowodzenie w komisariacie policji w Druszkowce. A na dany moment jestem komendantem Konstantynowskiego Komisariatu Policji. Jakoś tak to wygląda, jeśli opisywać w dwóch słowach.
Ja zapytał także, że...
Zapytałem o język i pana pochodzenie, ponieważ utarł się stereotyp na zachodzie Ukrainy, ale także w Polsce, że mieszkańcy Donbasu może nie podtrzymują bezpośrednio Rosji, ale też nie wspierają Ukrainy. Pana życiorys temu zaprzecza. Mogę pana zapewnić, że nie jestem jedyny. Jest dużo prawdziwych patriotów. Tutaj moi przyjaciele z zachodniej Ukrainy zupełnie nie zwracają na to uwagę. W okopach i na terenach, które są w bezpośrednim sąsiedztwie frontu, tego typu kwestie nie są podnoszone. W jednym okopie mogą przybywać ukrainojęzyczny chłopak i rosyjskojęzyczny mieszkaniec z Donbasu, którzy zrobią wszystko, przygryzą gardła za siebie nawzajem i za wspólny cel walki na rzecz zwycięstwa naszego państwa.
Czy bywa je tak, no bo wy załóżmy...
Był pan zmuszony do opuszczenia swojego miasta. Długo zajmował się pan też separatystami. Czy zna osobiście pan tych, którzy stanęli po drugiej stronie barykady?
Ludzie taki, jakich wy liczno znaje to osobiście.
Jest, koniecznie. Jest ludzie, które starzy ja wyraz, z którymi...
Oczywiście, że znam takich ludzi. Znam takich, z którymi wyrosłem, chodziłem do przedszkola i do szkoły. Powiem panu tak. Dla mnie i dla wielu 2014 rok był rokiem przełomowym. To był czas ustanowienia priorytetów. Przyszło zrozumienie, kto jest bratem, przyjacielem, a kto wrogiem. To jest naprawdę straszne, kiedy z tymi ludźmi wyrosłeś, siedziałeś za jedną ławką w szkole, spędzałeś wolny czas. Miałem takie osobiste doświadczenie. Miałem znajomego z Gorłówki, który w 2015 roku zadzwonił do mnie i powiedział, że z powodu braku pracy i środków potrzebnych do życia jego rodziny zapisuje się do Milicji Obywatelskiej DNR. Podziękowałem mu za szczerość, ale powiedziałem, że zrywam wszelkie formy kontaktu. Rozchodzimy się w różne strony. Ja mam swoją drogę życiową. W 2015 roku, że tak powiem kulturalnie, ci niegodziwcy w Doniecku rozstrzelali mojego ojca. Ojca, który mnie wychował i przyczynił się do tego, kim jestem, jako mężczyzna i jako oficer. Nie miałem możliwości się z nim pożegnać. Dlatego w moim przypadku to rodzinna wendeta. Nigdy nie wybaczę im śmierci mojego ojca, ale także zniszczonego dzieciństwa mojego dziecka, które urodziło się w 2013 roku. Tak jak kiedyś się mówiło o dzieciach, które przeżyły II wojnę światową, dzieci wojny, teraz tak ja mogę nazwać swoje dziecko, które przeżyło ostrzały Gorłówki, musiało uciekać do Mariupola. Dziecko jest jak gąbka, wszystko chłoni. Nie wiem, co odpowiedzieć na pytanie córki. Tato, ale dlaczego oni do nas strzelają? Jak ja mam to dziecko wytłumaczyć? Ona przecież wszystko to widzi. Widzi, ile ludzi zginęło. Zdaje sobie sprawę, że ci zwyrodnialcy mają już ręce nawet nie po łokieć, a po samą szyję w krwi unurzane. Po łokieć ubrudzili się w 2014 i 15 roku, a teraz po szyję. I mam nadzieję, że tą krwią i swoją żółcią udławią się.
Nie zachlebnął co, że skoro te krwią swoje żółcią.
To jak raz może następne pytanie z tym powiązane.
Właśnie, to będzie następne pytanie. Co dalej? Wcześniej jednak zapytam pana, czy znając tych ludzi i orientując się w sytuacji, po 2014 roku wierzył pan w to, że można rozwiązać tę kwestię pokojowo? Przepraszam, wejdę panu w słowo. Jestem fanem piłki nożnej. Teraz czas rozwiniętych technologii może pan sprawdzić, jak zachowywali się mieszkańcy Donbasu na meczach reprezentacji Ukrainy podczas Euro 2012 na Donbas Arena. Najnowocześniejszym obiekcie sportowym wschodniej Europy. Jak mieszkańcy Doniecka, Gorłówki i innych miejscowości Donbasu wspierali swoją drużynę stojąc i śpiewając hymn Ukrainy. To wszystko jest nagrane. Powiem panu tak, że nie najgorsze są działania wojenne. Kiedy ktoś strzela z okopu, działa ciężki sprzęt pancerny, czy pracuje artyleria. Najgorsza jest propaganda, wojna informacyjna. Jeżeli przez dłuższy czas, codziennie mówić człowiekowi, że jest rośliną, to za rok on sam już tak o sobie powie. Mogę pana zapewnić, że na Donbasie byli, są i będą prawdziwi patrioci. I nie są to pojedyncze przypadki. Podam panu przykład. Gdy w 2015 roku wydostawałem się z otoczonego Debalcewa, pod Bachmutem trafiłem na wolontariuszy. Chłopaków z czerwono-czarnym sztandarem. Chyba byli z Lwowa. Zapytali skąd jestem. I jak dowiedzieli się, że jestem miejscowy, jeden z nich zawołał do swojego kuma i powiedział: nie mówiłem ci, że miejscowi też za nas walczą, a ty mi opowiadałeś. To jest przykład z życia wzięty. A reszta to mity, które nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Bardzo dużo porządnych ludzi zginęło i walczy o zachowanie integralności terytorialnej naszego państwa, Ukrainy. Jednocześnie mam nadzieję, że dużo z nich przeżyje i będą na tyle zdrowi, aby doprowadzić do spełnienia naszej wspólnej idei.
Dowiedzą na do logicznego zawieszenia naszą obszą ideę, tak skażę.
Wy jest zachistnikom Mariupola. Cej ludyna, jaka cewse baczyła i z początku i...
Pan jest obrońcą Mariupola. Pan na własne oczy widział, co tam się działo od samego początku. My też obserwowaliśmy te procesy, lecz z innej perspektywy. Wiemy, że mieszkańcy mieli proukraińskie nastawienie. Niemniej jednak Rosjanie bardzo szybko zajęli te tereny. Co tam takiego się stało? Czy zdawał pan sobie sprawę z zagrożenia dla tego miasta?
Może być taka zagroza dla tego miasta.
Słuchajcie,
To pytanie nie jest do mnie. Ja jako funkcjonariusz policji nie mam kompetencji i wiedzy, żeby oceniać sytuację w kontekście, dlaczego weszli z tej czy z innej strony. Myślę, że więcej informacji mają chłopaki z wywiadu i sił zbrojnych Ukrainy. Jestem przekonany, że kompetentni ludzie już albo w najbliższej przyszłości ustalą, co się wydarzyło.
No, jak to tak. Ja rozwożę rukami.
To inaczej, panie komendancie.
To zapytam pana, panie komendancie, inaczej. Kiedy wrócą ukraińscy żołnierze do Mariupola? Kiedy wrócą do Doniecka i Ługańska? I kiedy wróci ukraiński Krym?
Chodźcie ciasno.
Powiem panu szczerze, że najłatwiej będzie wrócić do Mariupola. Przez 8 lat wojny z tymi ludźmi, czy tutaj bardziej pasuje sformułowanie nie ludźmi, Mariupol był kwitnącym, pięknym i rozwijającym się miastem. Miastem, w którym wisiały ukraińskie flagi i tysiące ludzi zbierało się w haftowanych koszulach, śpiewali hymn i obchodzili Dzień Niepodległości Ukrainy. W Mariupolu mieszkali ludzie, którzy na własne oczy widzieli, co dzieje się na okupowanych terytoriach. Dobrze zdawali sobie sprawę, jak wygląda Doniec, który jest dosłownie w 100 kilometrach od nich. Doniec za czasów Ukrainy był nazywany miastem miliona róż. To było przepiękne miasto. Wszędzie rosły róże, a miasto codziennie było myte tak, żeby nawet krzty kurzu nie było widać. Od 2014 do 2022 roku tam pocięto na złom wszystkie kopalnie. Zniknęła praca, a ludzie z nizin, jak to się mówi, wybili się z chamy w pany. Mieszkańcy mieli możliwość porównania z Mariupolem, który wspaniale się rozwijał, w którym powstało wiele nowych miejsc, na przykład parków, a także od zera pobudowano wspaniały basen Neptun i pałac lodowy. Szybkość i jakość rozwoju Mariupola stały się dla okupanta taką czerwoną płachtą. Różni chorzy psychicznie ludzie wysyłali mi filmiki, w których tłumaczyli, że oni musieli do cna wypalić wszystko, co ukraińskie w Mariupolu. Zabili tysiące ludzi, wypalając całe to przepiękne miasto. Pan był w Mariupolu w ciągu ostatnich 2-3 lat?
Nie był.
Byłem w 2020 roku.
To klasny город. Żywy, klasny город, który...
To wspaniałe, żywe miasto. O Mariupolu świadczy chociażby to, że moja córka miała problem z wybraniem miejsca, do którego chciałaby ze mną pójść. Dziecko miało multum możliwości spędzania czasu, a dla mnie, jak dla ojca, jest to bardzo ważne. A oni po prostu zrujnowali to miasto. Jestem przekonany, że w Mariupolu na nas czekają. O ile Mariupol będzie łatwo wyzwolić, bo ludzie znają prawdę i widzą różnice, pamiętają, co było i mają z czym porównywać. To Doniec, Gorłówkę, Makiejewkę, a także Krym będzie trudniej odzyskać. Dlatego, że codziennie im przez telewizor powtarzano, że są roślinami. Od 2014 roku nie oglądam telewizji. Nie oglądam ukraińską i tym bardziej rosyjską. Przywykłem opierać się na rzeczywistych przeżyciach. Widziałem na żywo, co się stało i kto co robił w Gorłówce. Widziałem, co się działo w Mariupolu. Ja to wszystko przeżyłem, ja to wszystko widziałem na własne oczy. Najstraszniejsze jest to, że ludzie po tamtej stronie granicy święci wierzą w te wszystkie brednie. Ktoś zarabia pieniądze na życiach ich synów. O co walczy zmobilizowanie? Czy też ochotnik Kałmuk? O co walczy Moskwicz, który przyjechał tutaj na naszą ziemię? O nic nie walczy. Chyba, że tylko ze względu na gratyfikację finansową. Ja jestem jeszcze w stanie zrozumieć tych od Wagnera. Oni walczą o ułaskawienie i za żołd. Oni mają chociażby logiczne uzasadnienie własnych działań. Ale o co walczy ochotnik z Kałmucji? Za nic? A my tu, moi przyjaciele z zachodniej, centralnej, południowej, z całej niepodzielnej Ukrainy, walczymy o własną ziemię. Oni przyszli do nas do domu. Posłużę się pewnym porównaniem. Proszę sobie wyobrazić, że mieszkaliście z sąsiadem na jednej klatce. Znaliście się od dziecka. Wszystko było dobrze, ale on pewnego dnia pijany przyszedł, wyłamał twoje drzwi, wszedł już do korytarza, grozi twojej żonie i dzieciom. To ty jako mężczyzna przecież dasz mu po głowie. Mam rację? Dlatego my też musimy. Przyszli do nas do domu. Jestem człowiekiem, który wychował się na rosyjskiej literaturze i muzyce. Rozmawiam po rosyjsku, ale w odróżnieniu od tak zwanych kanapowych ekspertów przyniosłem i przyniosę jeszcze dużo korzyści dla naszej ojczyzny.
Диванних експертів я пользу приніс і дуже сильно приніс більше нашому государству.
Kiedy Ukraina zwycięży, dokąd pan wróci? Gdzie pan zamieszka? W Mariupolu, Konstantynówce, Gorłówce? Gdzie jest miejsce pana nowego życia na Ukrainie?
Ja w Ukrainie.
W Kolomyję pojadę.
Pojadę do Kołomyi. Mówił pan, że tam jest ładnie i mi się spodoba. Żartuję, bo na dany moment nie zastanawiam się nad tym. Dla mnie najważniejsze jest, aby bezpieczna była moja rodzina i ludzie, za których ponoszę odpowiedzialność. Zostałem tak wychowany i nadal dotrzymuję się zasady, że dowódca powinien być liderem, a nie tylko zarządzać. W Mariupolu byłem nawet tak zwaną matką karmiącą, bo jeździłem i wyszukiwałem do swoich ludzi jakieś resztki produktów spożywczych. Zawsze starałem się, żeby moi podlegli mieli wszystko, co potrzebne. Oczywiście w miarę możliwości, które które były wtedy w Mariupolu. Kiedy zniknęła łączność, to społeczeństwo znalazło się w próżni informacyjnej. Zapewne pamięta pan ostrzał szpitala położniczego i te filmiki poostrzały. To wszystko ja filmowałem, a później przez 50 minut leżałem pod ostrzałem moździerzowym, chowając się w rowie pod betonową płytą i wysyłałem w świat, bo akurat tam złapałem jakieś resztki internetu. Niestety kilka dni później Rosjanie zrzucili w to miejsce bombę lotniczą. Wysłałem ten filmik żonie i mojemu dowódcy. Jak wyszedłem z okrążenia, kilka dni później zadzwoniłem do żony, a ona mi powiedziała, że moje wideo udostępnia prezydent. Wtedy jeszcze miałem w głowie tylko Mariupol, dlatego nie było dla mnie istotne, kto udostępnia ten mój filmik. Mi zależało tylko na tym, żeby pokazać przynajmniej mikroskopijną część tego, co tam się dzieje. Co dzień przylatywały samoloty z Jejska i z Taganrogu. Przecież to tylko 30 kilometrów przed morze. Co to dla samolotu? Przylatywały i ciągle zrzucały półtonowe bomby, nie zważając w co trafiają. Czy to szpital położniczy, czy budynek mieszkalny. Dochodziło do tego, że jak dostawaliśmy doniesienie o nowym trafieniu i pożarze, na przykład w 9-piętrowym bloku, to tylko potwierdzaliśmy, czy tam są ludzie. I jak okazywało się, że nie ma, to nie podejmowaliśmy działań. Nie było sensu. Nie było nawet możliwości zbierania zabitych. Oni zabili bardzo dużo ludzi. Ostrzał był prowadzony z każdej strony. Pracowała artyleria lufowa, moździerze, artyleria rakietowa, czołgi. Proszę sobie wyobrazić, że wyjeżdża czołg, ustawia się na pozycji i raz za razem zasypuje pociskami sypialnianą dzielnicę Mariupola. Działo się to na moich oczach. Strzelał z zakrytej pozycji, nie wiedząc do czego i po co strzela. Po prostu zasypywał pociskami bloki mieszkalne. Jednemu temu ciburaszce na Kremlu to jest wiadome. W Mariupolu było wszystko. Widzieliśmy wszystko. I bomby lotnicze, i samoloty.
I fabry, i samoloty, i tam podobne.
Co by pan chciał opowiedzieć o wojnie na Ukrainie społeczeństwom Zachodu, zachodnim politykom? Może chciałby pan do nich skierować jakąś odezwę?
No, żeby oni nie w którym случае nie сомневались.
Chciałbym, żeby nawet przez sekundę nie wątpili, że my tych raszystów stąd wyrzucimy i zwyciężymy. Chciałbym także podziękować za wsparcie i wiarę w Ukraińców. Jestem przekonany, że zarówno człowiek, jak i naród najlepiej poznaje się w trudnych czasach. Polski naród podtrzymał Ukraińców w tej walce i rozumie, co tutaj się odbywa. Choć zdalnie, ale wie, co tutaj się dzieje. Zdaje sobie sprawę, że to nie mit, nie jakaś tam propaganda. Rozumie, że ci ludzie przyszli na naszą ziemię i wypalają dom za domem. Dlatego wielkie dzięki za wiarę w nas i za pomoc. Jednocześnie bardzo dziękuję za to, że zaopiekowaliście się naszymi kobietami. Znam wiele przykładów, choć nie osobistych, bo moja żona z dzieckiem jest niedaleko stąd. Ale znam przykłady, w których bardzo dobrze i po ludzku się odnieśli do naszego problemu i na wszelkie sposoby nam pomagają. Dlatego bardzo dziękuję i proszę nie wątpić w to, że doprowadzimy wszystko do jednego wspólnego mianownika i bez wątpienia stąd ich przepędzimy.
Обязательно в порядке, пускай они сомневаются, что мы все равно придем к только лишь к одному знаменателю, мы отсюда их выгоним однозначно.
Z Dmytrem Kirdiapkinem, szefem policji w Druszkowce, rozmawialiśmy w Konstantiniwce. To też jedna z miejscowości bezpośrednio, czy w pobliżu linii frontu. W ten wywiad, tę rozmowę tłumaczył Artur Żak. Artur Żak jest z nami. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Witam słuchaczy Radia Wnet.
Arturze, nie o komendancie policji, tylko o kwestiach korupcji, czyli o kwestiach policyjnych. W kwestiach też policyjnych w pewnym sensie mamy porozmawiać. Olbrzymia liczba, wręcz jakiś wysyp skandali korupcyjnych i dymisji w ukraińskich sferach rządowych.
Tak, faktycznie dzieje się. Tutaj bym zaczął od dużego skandalu, który opisało Dzerkalo Tyżnia. To jest skandal w Ministerstwie Obrony, skandal polegający na zawyżonych cenach przy przetargach na produkty spożywcze dla armii ukraińskiej. Tutaj dziennikarze stwierdzają, że Ministerstwo Obrony kupowało na przykład jajka po 17 hrywen za sztukę, gdzie normalnie w sklepach można kupić już za 7 hrywen, czy też ziemniaki po 22 hrywen. Za kilogram, gdzie w sklepach też mniej więcej cena oscyluje w granicach 9 hrywen. Automatycznie odreagowało Ministerstwo Obrony. Minister Reznikow powiedział, że tutaj są, tak jak mówiłeś w dzisiejszych wiadomościach, które przygotowała Daria Gordijko, że to są błędy przy przeliczeniach, kilogramy sztuki, a także jakieś błędy techniczne. Za tym oczywiście poszły dymisje, które są właśnie ministerstwie, między innymi osoba odpowiedzialna, Wieczysław Szapowal, odpowiedzialna za tak jakby zabezpieczenie tyłowe, czyli za logistykę, złożyła dzisiaj dymisję, ale z drugiej strony Ministerstwo Obrony, o czym mówi minister Reznikow, też skierowało do SBU doniesienie o wprowadzaniu w błąd przez dziennikarzy, czyli celowym wprowadzeniu w błąd przez dziennikarzy opinii publicznej. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie się rozwijało. Tutaj niestety nie mamy na tyle dużo czasu, żeby się poważniej w tej audycji zająć tą kwestią.
Też mieliśmy wczoraj informacje na temat korupcji związanej z Kijowem i z jednym z deputowanych Sługi Narodu.
Tak, chodzi o Pawle Halimonie, który w czasie tej wojny w 22 roku kupił po prostu wielki, potężny budynek, taki pałacyk w takiej bogatej części miasta i spokojnie tam sobie mieszka. No i to nie ukryło się od wzoru też naszych kolegów. I teraz on już nie jest zastępcą partii Sługa Narodu w Radzie Najwyższej.
Są konsekwencje, są dymisje z tym związane, ale jednocześnie taka skala korupcji musi szokować. Jak na to reaguje społeczeństwo? Jakie są opinie obserwatorów?
No, reagujemy w taki sposób, że nareszcie coś się zruszyło. No tylko jeszcze są tylko dymisje, ale nie żadnych konsekwencji prawnych. Nikt nie siedzi w więzieniu. Tego czekamy tak naprawdę, bo wszyscy wiemy o tym, że skala korupcji w Ukrainie jest po prostu niesamowita.
Dziś pojawił się też artykuł, który wskazuje na możliwość korupcji w najbliższym otoczeniu prezydenta. Pojawiło się nazwisko szefa jego kancelarii.
Tak, chodzi o Andrzeja Jermaku i o jego zastępcach. I mianowicie jeden z tych zastępców, Kirill Tymoszenko, też wczoraj podał się do dymisji i ta dymisja została podpisana. A on był też zauważony w tym, że on jeździł na Porsche i też korzystał się też bardzo takim wypasionym budynkiem wielkim, w którym mieszkał. I była jeszcze kolejna z nim historia związana, że on korzystał się z tych aut, które były przekazane na front specjalnie dla żołnierzy, a on jeździł na tym aucie.
To rzeczywiście jest niezwykłe, gdy obserwuje się też te wspaniałe samochody, bardzo drogie. To Porsche, które jeździł, to 100 tysięcy dolarów. Taka wartość jest wyceniana i wtedy się myśli o tych samochodach, które trafiają na front. Też bardzo często od polskich wolontariuszy, których wartość sięga 20-30 tysięcy złotych, a ich stan nie jest taki, jakby się chciało. Gdzieś to budzi rzeczywiście taki dysonans poznawczy. To dzisiejszy, ostatni już temat w raporcie z Kijowa. Jutro o godzinie 9 białoruskie studio Radia Wnet, o 9.30 studio Lwów, do którego słuchania Państwa serdecznie zapraszam, a raport z Kijowa w najbliższy czwartek. Z Kijowa żegnają się
Dmytro Antoniuk,
z Lwowa Artur Żak i z Kijowa Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.